passeggeri di uomini nervo, senso di paese, a destinazione.
Ucho na świat w Polskim Radiu Białystok.
W uchu na świat dziś kraj, który nie jest ogromny. W jego przypadku powiedzenie, że małe jest piękne, to za mało. Kraj o powierzchni porównywalnej do rozmiarów jednego z województw Polski, a pod względem zróżnicowania plenerów czy atrakcji turystycznych śmiało rywalizować może ze znacznie większymi państwami, bo wystarczy wymienić magiczne jeziora polodowcowe, bajkowe jaskinie, portowe miasteczka, zamki, ośnieżone szczyty Alp. To tylko kilka przykładów atrakcji, ale nie wszystkie. Atrakcji byłej Republiki Jugosławii. W uchu na świat odwiedzamy Słowenię. Naszym gościem jest i przewodnikiem po tym kraju podróżnik Monika Filipiuk-Obałek. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Nieprzypadkowo pewnie Słowenia reklamuje się takim hasłem I feel Slovenia, gdzie w tym wyrazie Słowenia jeszcze to love jest wyodrębnione. Ten kraj, podobno jak się raz zobaczy, to zakochuje się w nim człowiek od pierwszego wejrzenia.
Mogę to potwierdzić i jestem dobrym tego przykładem. Nawet nazwa stolicy, Lublana, po słoweńsku bardziej mi się podoba nawet jeszcze, Lubliana i rzeka Lublianica, która przez nią przepływa, czyli wiele tych słów już same w sobie zawierają to słowo takie właśnie miłe, przyjemne, z lubieniem, z miłością, z kochaniem. I to też jest fajne, że sami Słoweńcy tą Słowenię, ten własny kraj doceniają, podoba im się to, gdzie mieszkają. Troszkę są inni w tym niż my. Nie narzekają tak bardzo na wszystko dookoła.
Graniczy Słowenia z Włochami, z Austrią, z Węgrami i Chorwacją. Jak tam najlepiej dotrzeć?
Najlepiej dotrzeć samolotem.
Jednak
najłatwiej, najszybciej i nawet wydaje mi się, że najtaniej, bo takie loty najtańsze możemy już od 500 zł z Warszawy do Lubliany znaleźć. Zasada jest taka ogólna w poszukiwaniu lotów. 3 miesiące przed terminem, w którym chcielibyśmy wylecieć. Najczęściej są to najbardziej atrakcyjne ceny. Ja, jeżeli chodzi o Słowenię, bo tam jest cieplej niż w Polsce, polecam wiosnę. Już teraz, tutaj u nas dopiero liście się pojawiają, pączki pierwsze, no tam już ta wiosna hula na całego. Tak, tak, także to jest bardzo fajny czas.
I na jak długo?
My byliśmy 3 tygodnie, robiliśmy przez 3 tygodnie taki objazd po całym kraju, no i wydaje mi się, że to jest takie minimum, bo oczywiście możemy dotrzeć tam własnym samochodem, mamy znajomych ze Słowenii i my do nich i oni do nas jeździliśmy autem. Z Białegostoku do Lubliany około 12 godzin. Jeżeli ktoś dobrze prowadzi i ma dobry samochód i jedzie tymi autostradami, to nawet 10.
Gdzie mieszkać, jak tam dotrzemy?
Najlepiej u znajomych. Mamy znajomych właśnie pod Lublianą, ale nie ma problemu naprawdę żadnego ze znalezieniem hosteli czy hoteli. Walutą w Słowenii jest euro, więc musimy się przygotować na to, że te ceny są jednak trochę wyższe. No aczkolwiek na naszą kieszeń, no nie jest to jakiś taki straszny wydatek. Myślę, że za 100 zł od osoby, tak, spokojnie, nawet mniej. Naprawdę z noclegami nie ma problemu. Tak samo nie ma problemu z tankowaniem, bo cena paliwa jest ustalona odgórnie i na każdej stacji mamy tę samą cenę. Także nie musimy lawirować, szukać. Pierwsza stacja tankujemy, mamy pewność, że za ileś tam kilometrów
cena będzie taka
cena
sama.
Będzie identyczna.
Od jakiego punktu należy rozpocząć zwiedzanie Słowenii? Najpierw Lubliana?
Jeżeli lecimy samolotem i lądujemy w Lublianie, to myślę, że tak, bo mamy to już jakby na miejscu. Jeżeli jedziemy samochodem przez Węgry, wydaje mi się, że to jest taka od strony Węgier, jeżeli wjeżdżamy, jest to najciekawsza trasa. Wtedy mijamy takie ciekawe miasteczko Ptuj. Ono jest pełne zabytków, przepiękne uliczki z kamieniczkami. O każdej porze roku tak naprawdę jest fajne. Pełne małych knajpek, kawiarenek. Bardzo urokliwe. A podczas karnawału, bo w ogóle w Słowenii karnawał obchodzi się troszkę inaczej niż u nas. Są pochody z maskami bardzo często na ulicach, praktycznie w każdym miasteczku. Ale Ptuj w ogóle słynie z tych karnawałów, ponieważ mężczyźni ubierają się w takie stroje, które nazywane są kurentami. Pełno jest wszędzie ludzi, zabawa na ulicach i tak dalej. Także jeżeli w okresie karnawału, to Ptuj. Ale jeżeli nawet jest to jakiś taki spokojny okres, gdzie nic się nie dzieje, to też naprawdę można odpocząć, zatrzymać się właśnie na kawę. Ja Ptuj naprawdę polecam.
A jeśli lądujemy w Lublianie, to na co tam zwracamy uwagę?
Słynny most, Zmański most, na którym mamy rzeźby smoków. Smok jest w ogóle symbolem Lubliany. No i Preszeren Tyrk, czyli Targ Tyrk. po słoweńsku. No jest to najważniejszy, największy plac w mieście. No ale też park Tivoli chociażby ze wzgórzem Rożnik. Cała Lubliana ma coś, czego mi osobiście brakuje w Białymstoku, czyli pełno zabytków. No i rzekę, trochę większą od naszej rzeki Białej, czyli Lublanice, która przepływa przez środek miasta. Jest tam w ogóle pełno mostów. Ten most, który wymieniłam, to nie jest jedyny. Te mosty są co chwilę i też to daje, no nie tylko możliwość oczywiście przemieszczania się po tych mostach, ale bardzo fajnie to wygląda. Któregoś razu popłynęliśmy z miejscowości oddalonej o 20 km od Lubliany kajakami. No i bez problemu wpłynęliśmy sobie do centrum miasta, zaparkowaliśmy te kajaki i poszliśmy na kawę. Także no, jeszcze bobry widzieliśmy po drodze, które nas obserwowały, a my je. Także no w ogóle środek miasta, 250 tysięcy mieszkańców, więc trochę mniejsze niż Białystok, ale...
Oprócz samochodów, rowerów, można kajakiem podpłynąć.
Można kajakiem, są też inne rzeki, którymi można pływać, nie tylko ta Lublianica, która jest dosyć niedużą rzeczką, ale najpopularniejsza rzeka Socza, na której możemy uprawiać rafting. I jest to no naprawdę coś niesamowitego, ponieważ dla mnie to było pierwsze zetknięcie z taką rzeką, szczególnie jeżeli chodzi o jej kolor, który jest tak błękitny, tak nasycony, niebieski, wygląda jakby ktoś tam farbki rozpuścił. Niesamowita rzeka. Drugą też rzeką, którą bym poleciła, to jest Kołpa, która biegnie granicą między Chorwacją a Słowenią. Też przepiękna. Wiele jest tam rzek. W przeciwieństwie do jezior, których zbyt wiele Słowenia nie ma, ale jak już ma... Znaczy w ogóle ze Słowenią to jest tak, że ma ogólnie mało, ale jak już ma, to porządne. Na przykład te jeziora, czyli Bled i Bochin.
Zaraz przejdziemy do Bledu, ale zamykając Lublianę, to taki charakterystyczny widoczek tego miasta to malownicze domki, kamieniczki, wzgórza, gdzieś zamek.
Słowenia jest górzystym krajem i dużo jest takich miasteczek, na przykład Krań, bo do Lubliany jeżdżą wszyscy tak naprawdę. Ja zawsze jakby hołduję takiej zasadzie, że stolicę należy zobaczyć, ale też warto poza nią wyjechać. Tak. I te małe miasteczka, no to jest to, co moje serce skradło, no nie tylko w Słowenii, w ogóle w różnych miejscach. I Krań, tak jak powiedziałaś o tym widoku, no to właśnie zbliżając się do Krania, on ma taką, możemy zobaczyć właśnie panoramę. I jest niesamowita kawiarenka, gdzie siedząc przy oknie na kawie mamy widok na wąwóz, nie wiem ile metrów, kilkadziesiąt tak naprawdę, dołem biegnie rzeka. No i właśnie góry w tle, lasy, bo w ogóle Słowenia jest jednym z najbardziej zalesionych krajów w Europie, ponad 60% lesistości.
Ale te zamki?
Zameczki jak najbardziej. Są to zamki takie, które możemy zwiedzać. Są czasami też ruiny. Chociażby zamek nad jeziorem Bled, gdzie mamy tą słynną wyspę, jedyną wyspę Słowenii, właśnie z kościołem, do której możemy popłynąć sobie łódką. A właśnie na wzgórzu mamy ruiny zamku. Przepiękny widok i z dołu tak naprawdę na ten zamek, ale też z góry, gdzie możemy... W ogóle Słowenia jest bardzo fajnym krajem do podróżowania tak naprawdę i dla leniwych, i dla aktywnych, bo jeżeli ktoś jest aktywny, lubi właśnie rafting, czy może sobie pojeździć konno, wspinaczka i tak dalej, ale też dla takich leniwych ludzi, którzy, czy na przykład starszych osób, lub z dziećmi, rodzin, gdzie mogą podjechać sobie autentycznie samochodem, zaparkować i już mają na wyciągnięcie ręki te widoki, te zamki, później już piechotą drapać się na te ruiny.
Co uroczego jest w jeziorze Bled?
Widok sam, czyli...
Wzgórza przeglądające się w tafli jeziora.
Dokładnie, no i ten kościółek naprawdę wygląda przepięknie.
Podobno trzeba wejść do tego kościółka i próbować się uderzyć w dzwon. Zanim sięgnie się pod sznur od dzwonu, należy pomyśleć marzenie. I jeśli uda nam się uruchomić dzwon na tyle mocno, że usłyszymy trzykrotne uderzenie, to się spełni.
W Słowenii można nawet spełniać marzenia. Tak.
To prawda. Najciekawsze regiony Słowenii.
Jest tych krain trochę, bo tak jak te nasze województwa, tutaj mamy Podlasie, mamy Warmię, Mazury i tak dalej, tam też jest trochę takich krain. I w zależności od tego, z którym państwem graniczą, no mamy te wpływy. Włoskie w regionie Primorska, gdzie mamy jedyną linię brzegową, niecałe 40 kilometrów z morzem, nad które latem wszyscy Słoweńcy uderzają i w ogóle jest pełno ludzi. Mamy Biela Krainę, Goryszko Byrdę, no wiele tych krain. Mamy Alpy Juliańskie, które też są niesamowite. Rzeczpospolite. Każdej krainy nie odwiedziłam dokładnie, ale no takie trzy, czyli Alpy Juliańskie z Parkiem Triglawskim i Triglawem, który jest symbolem Słowenii. Pięknie go widać w ogóle z okolic Lubliany również. Wyższy od naszych rysów, ma 2864 metry nad poziomem morza i bardzo duże wyniesienie, ponad 2000 metrów samego wyniesienia tej góry, czyli to jest no takie charakterystyczne. I Triglav znajduje się w herbie oraz we fladze Słowenii. Według średniowiecznych i słowiańskich wierzeń na Triglavie była siedziba potężnego Trojana, takiego bóstwa wody, ziemi i podziemi. A ciekawe jest to, że tak naprawdę Triglav nie ma trzech wierzchołków, na co wskazywałaby nazwa, tylko dwa, szczyt główny i mały Triglav, a ten trzeci to jest Rjavec, który najczęściej właśnie widać od strony Lubliany. No i Alpy Juliańskie są bardzo, bardzo fajne też pod tym względem, że są bardzo dostępne. Też można tam samochodem pojechać do parku. Oczywiście wiadomo, że nie możemy tym samochodem wjeżdżać wszędzie, nie możemy wjeżdżać na trawę, niszczyć i tak dalej, ale jest dostępne do ruchu turystycznego. Biela Kraina to jest bardzo ciekawy region i znajomy, który tam mieszka, sam nazywa ten region Hobbitsland. Jeżeli ktoś usłyszy tę nazwę i pojedzie do Biela Krainy i wysiądzie z samochodu, już nawet przez okno zobaczy te widoki, no to już będzie wiedział, o co chodzi. Tam jest w ogóle na terenie całej Słowenii jest dużo zjawisk krasowych. Mamy jaskinie oczywiście, ale tam występuje to w formie takich dołków okrągłych. Wygląda tak naprawdę jakby jakieś meteoryty tam pospadały tak naprawdę. Takie okrągłe, o regularnych kształtach zagłębienia, których jest pełno. I to tak wygląda, taki pagórkowaty teren z tymi właśnie zagłębieniami. Malutkie domeczki, okrąglutkie te dołki, na których dnie bardzo często ludzie uprawiają ogródki. Okrągłe ogródeczki, malutkie domeczki, kwiatuszki. To wszystko jest takie słodkie, śliczne, kolorowe i naprawdę mnie to urzekło po prostu od pierwszego wejrzenia. Biela Kraina samą nazwę swoją wzięła od strojów, które były tradycyjnie noszone przez mieszkańców, ponieważ tam się uprawiało len. I te stroje zrobione z tego lnu były białe, no i to właśnie Biela Kraina, czyli Biała Kraina pochodzi od tych strojów. Oni mają też swoje zdobienia, takie charakterystyczne bardzo, troszkę podobne do takich ukraińskich wzorów i kolorami, których używają, jest czerwony, czarny i biały. I też pojawiają się one oczywiście na jakichś elementach wyposażenia, poduszkach, kocach, ozdobach czy ubraniach, ale też na pisankach. I to jest jedyny region, gdzie na pisanki mówi się pisanice i one są malowane woskiem. Biela Kraina jest takim charakterystycznym regionem pod tym względem. No i tam też byliśmy świadkami bardzo ciekawego święta. Co roku 30 kwietnia odbywa się to święto, dzień przed właśnie majówką, ale 30 kwietnia każda praktycznie wieś ustawia stos drewna. To są takie często grube bale i to jest ustawiane czasem dzień wcześniej. Jeżeli któraś wieś ustawi stos dzień wcześniej, to wystawiają straże, żeby przypadkiem mieszkańcy innej wsi nie podkradli się i nie podpalili tego stosu. To jest taka trochę zabawa, jakieś takie podchody, typu zdobywanie totemu obcej drużyny i tak dalej. No ale jeśli już się to uda i ten stos dotrwa jakby do tego 30 kwietnia do wieczora, to one są po zapadnięciu zmroku zapalane i też rywalizują ze sobą te wsie. Kto ma wyższy, większy stos?
Płomień,
tak. Są ludzie, jest impreza, jest zabawa, bo oczywiście bardzo często też są zapraszane zespoły. Ludowa muzyka słoweńska jest tam grana i są też potrawy tradycyjne serwowane. A następnego dnia rano, i to mi się bardzo, bardzo podoba, bo po tym ognisku zostaje wypalone miejsce z żarem. Rano przychodzą sąsiedzi, znajomi z ziemniakami, wyrzucają w ten żar ziemniaki i wspólnie dalej...
Biesiadują, spotykają się.
Tak, biesiadują, spotykają się. To jest strasznie fajne. Bardzo często też przyjeżdżają rodziny, tak jak u nas na święta, na Wielkanoc czy na Boże Narodzenie. Zjeżdżamy się do rodzinnego domu, tam też właśnie na majówkę bardzo często.
Primorska,
Biela Kraina. I jeszcze jest Goryszka Byrda. Goryszka Byrda, do której trafiliśmy niechcący zupełnie, ale podczas podróży naszym niekonwencjonalnym środkiem transportu, czyli starym ciągnikiem, przez tą Goryszką Byrdę właśnie jechaliśmy. i ona jest porównywana do Toskanii. W ogóle na Słowenii hoduje się dużo winogron, jest dużo winnic i też z racji ukształtowania terenu, te ogródeczki, te uprawy są niewielkie. Nie ma tam wielkich pól, tak jak u nas w Wielkopolsce, wielkoobszarowych, wielkohektarowych upraw. Tylko bardzo często ktoś tam przy domku sobie
kameralnie
tak hoduje tu zwierzątek kilka, tutaj jakieś właśnie winogronka, bardzo często na własny
użytek.
No i tam są te właśnie winnice, dużo cyprysów, no i to daje taki egzotyczny troszkę charakter, wygląd. Nie wspomniałam jeszcze o ludziach, w ogóle ludzie są strasznie otwarci, bardzo przyjaźni. Jeżeli mówimy po angielsku, nie będziemy mieć problemu z porozumieniem się, ponieważ słoweński, mimo tego, że jest językiem słowiańskim, no nie jest podobny do polskiego. My z naszymi znajomymi, z którymi znamy się od kilkunastu lat, rozmawiamy po angielsku. No oczywiście gdzieś tam jakieś słowa łapiemy, ale nie mamy szans na to, żeby się swobodnie porozumiewać. I tutaj nastąpiło zaskoczenie w momencie, kiedy trafiliśmy do Goryszkiej Byrdy, gdzie w małych, nawet nie miasteczkach, tylko w małych wioseczkach, często ludzie starsi po angielsku jednak nie mówią. I zatrzymał nas jeden pan, który jechał małym traktorkiem do uprawy właśnie w winnicach swoich. No i zaprosił nas do siebie, na swoją posiadłość. Nie mówił po angielsku w ogóle. No my po słoweńsku kilka słów, ale co ciekawe, potrafiliśmy się dogadać. I to było dla nas zaskoczenie, przecież pan mówi po słoweńsku cały czas. My po polsku, a my go rozumiemy. Jak to? Okazuje się, że w Słowenii jest bardzo dużo dialektów. Często bywa tak, że miejscowości, które są od siebie o kilka kilometrów oddalone, już posiadają inny dialekt. I ten dialekt, który mamy w Goryszkiej Byrdzie, jest najbardziej zbliżony do języka polskiego. I tam spokojnie jedziemy do Goryszkiej Byrdy.
Dogadamy się.
Dogadamy się, naprawdę, z każdym. I to jest bardzo fajne. No tam pan nas poczęstował domowej roboty winami. Bardzo często jest tak, że oni produkują to wino tylko i wyłącznie na własny użytek. Jest to część kultury. Do obiadu, lampka wina, nie sprzedają tych win, ponieważ się to kompletnie nie opłaca. Jest to tak mała produkcja. No i odmiany winogron, które występują tylko i wyłącznie tam. Na przykład Teran, który jest charakterystyczny właśnie tam dla zachodniej części Słowenii. Wiemy, że Włosi próbowali zapożyczyć sobie te sadzonki i u siebie hodować Teran, no ale Słoweńcy się bardzo na to oburzają i mówią, że to nie jest Teran, ponieważ on wymaga właściwej gleby. Ona jest taka charakterystyczna, bardzo czerwona, taka ruda. I oni mówią, że nie, jeżeli Włosi będą wam Teran próbowali sprzedawać, to nie dajcie się nabrać, to nie jest Teran, to jest oszustwo, to my mamy tylko Teran.
Teran to tylko ze Słowenii.
Teran tylko ze Słowenii.
Miłośnicy koni na Słowenii muszą odwiedzić Lipice, gdzie pod koniec XIX wieku austriacki arcyksiąże Karol kupił właśnie te tereny i stworzył tę pierwszą stadninę. Teraz tam jest podobno kilkaset koni.
Koniecznie musieliśmy tam trafić. Cała stadnina pięknie jest położona i też fajnie wygląda. Można tam z dziećmi, z rodziną całą pojechać. No Lipicany, są to konie hodowane tylko i wyłącznie tam, w Lipicy. Stąd się ich nazwa wywodzi. Są to konie siwe. W języku potocznym białe. Z naszego punktu widzenia biała sierść. I one bardzo często mają profil pyska, garbonosy. Nie każdemu się to podoba, ale ogólnie jest to fajny widok, takie stado tych właśnie białych koni. Takim najciekawszym momentem, na który bardzo często turyści czekają, no ale to też ja nie ukrywam, jest właśnie spędzanie koni z pastwisk, ponieważ te pastwiska są ogromne, a tych koni jest też dużo, stajnie są duże, no one całe dnie spędzają na padokach, na pastwiskach, szczególnie klacze ze źrebakami, no i właśnie pod wieczór jest ta godzina spędzania tych koni w kurzu, gdzie jeszcze słońce prześwituje przez ten kurz, no można piękne zdjęcia zrobić, no i to jest ten moment taki wyczekany właśnie przez ludzi najpiękniejszy, no i też najbliżej można te konie wtedy zobaczyć, no bo to nie to samo, co stojący koń w stajni w boksie, kiedy go gdzieś tam przez te kratki obserwujemy, no a taki koń w galopie, w pędzie, jeszcze w stadzie całym, te wszystkie siwe właśnie, białe konie, no robi to wrażenie.
Słowenia, kraj, który ceni naturę, przyrodę, ceni tradycyjną formę też goszczenia ludzi. No właśnie, jaki jest w kuchni? Czy Słowenia smakuje inaczej niż Polska?
Myślę, że tak, na pewno inaczej.
Czego koniecznie musimy spróbować, odwiedzając Słowenię?
Słoweńcy mają kilka takich potraw, które możemy spotkać w każdym domu praktycznie. I to są potrawy inne niż u nas. Na przykład tak jak odwiedzamy naszych znajomych i robimy jakiegoś grilla czy ognisko, no to ciełapcici jest to punkt po prostu taki, którego się nie da ominąć. Są to takie w formie kiełbasek. Jest to mielone mięso, które jest formowane w kształcie takich podłużnych właśnie kotlecików, kiełbasek, coś takiego. To jest grillowane, smażone, pieczone. W zależności od rodzaju mięsa, bo może być to i wołowina, i wieprzowina, bardzo różnie. No ale ciełapcici to jest taki punkt charakterystyczny w całej Słowenii, wszędzie, bo oczywiście też mamy te wpływy krajów, które, tak jak już wspomnieliśmy, graniczą. No i też jest to wpływ włoski, aczkolwiek spotykane w całej Słowenii, czyli prosciutto. Jest to wędzona szynka, podobna do prosciutto włoskiego, jako przystawka, czy też dodawany do sałatek, do dań głównych. No i coś, co podobne jest troszeczkę do naszej kuchni, jota, to jest zupa z fasoli, ziemniaków i kiszonej kapusty. I to jest część jakby podobna, wspólna, ale coś, na co ja nigdzie w Polsce nie trafiłam, czyli z kiszonej rzepy. I to też było taki dosyć specyficzny smak. Trzeba to lubić, trzeba lubić kapuśniak, żeby rozsmakować w tej zupie, ale to jest właśnie takie charakterystyczne. No burek, czyli taka potrawa jugosłowiańska, przekąska, którą można, taki fast food byłej Jugosławii. Oni się troszeczkę obrażają, jeżeli wspominamy i mówimy o nich jako o Jugosławii, Słoweńcy. No ale burek jest to taka forma ciasta, bułki, fast foodu, gdzie możemy mieć różne nadzienie, czy z mięsem, czy wegetariańskie. I jeszcze charakterystyczną potrawą jest potica. Jest to ciasto drożdżowe, zawijane z nadzieniem z orzechów włoskich. Troszkę podobne do makowca naszego.
Tylko zamiast farszu makowego mamy orzechowy.
Tak, troszkę być może zbliżone do rogali marcińskich. No i coś, czego u nas też nie ma, czyli ajwar. To jest pasta z gotowanej papryki. Ajwar gości na każdym stole, on jest dodawany do różnych rzeczy tak naprawdę. Zamiast keczupu, zamiast musztardy jest właśnie ajwar. No i coś, co mnie też zaciekawiło, bo ja nigdy nie przepadam za szparagami. No w naszym regionie szparagi za bardzo nie rosną i te, które mamy, są sprowadzane, a wiadomo, jak z każdym sprowadzanym skądś tam produktem, nie smakuje on tak, jak w miejscu, w którym rośnie. No i szpargli, czyli szparagi, są na Słowenii jak, nie wiem, do czego to porównać, jak nasze ziemniaki. Wszędzie, mało tego, że w ogródkach, nawet w lesie, byliśmy ze znajomymi na zbiorach szparagów w lesie. One są inne troszkę.
Zamiast na grzyby, na szparagi.
Zamiast na grzyby, na szparagi, szczerze mówiąc, o wiele bardziej mi się to podobało i samo zbieranie, i przygotowywanie, i jedzenie. Bo za grzybami osobiście nie przepadam, a szparagi, świetna rzecz. Takie one są, te, które rosną w lesie.
Wszystkie są jadalne.
Tak, to można porównać taki szparag wyhodowany w ogródku, to tak jak truskawka, a szparag w lesie to taka poziomka. I wielkościowo, i ilościowo można to porównać. I robią z tego sałatki i przystawki, ale też marynowane szparagi. To też jest ciekawe, tak jak inne marynowane rzeczy, tak jak papryka marynowana, czy inne rzeczy właśnie. Właśnie szparagi też bardzo, bardzo dobre. No i jeżeli jesteśmy przy jedzeniu, to ja bym wspomniała jeszcze o kawie. Ja jestem kawoszem, zagorzałym. I tak jak tłumaczyli nam znajomi, zawdzięczają Włochom tą tradycję parzenia kawy. Tam nie ma takiej formy, jaką możemy u nas spotkać, czyli kawa zalana po prostu wrzątkiem. To nie występuje i oni wielkie oczy robią w ogóle, że tak można.
Po turecku.
Tak. Także kawa jest po pierwsze bardzo dobra, bo mają dostęp do kawy. Selekcjonują, wybierają ją i zwracają po prostu na to uwagę. I gdziekolwiek piłam kawę, nawet na stacji benzynowej, ta kawa wszędzie była pyszna. Nigdy, no byłam tam na Słowenii 6 razy. Troszkę tych kafejek odwiedziłam w różnych miejscach. Nie zdarzyło mi się trafić na złą kawę. I coś, co też mi się bardzo podoba, to, że dają wodę do kawy, nawet jeśli jest to cappuccino, niekoniecznie espresso. Tak. Chociaż espresso jest bardzo popularne, szczególnie w regionie Primorska właśnie, ale w Lublanie też. Właśnie no, dla nich kawa to głównie jest espresso.
A słodycze?
Strudel. To jest takie ciasto z jabłkami. Też takie drożdżowe, zawijane, troszkę inne niż potica, ale też bardzo smaczne, bardzo dobre.
A mączne jakieś rzeczy?
Takie kluski ze śliwką w środku. knedle. Nie wiem, czy można to zaliczyć do słodyczy, ale podawane są no to takie słodko-słone knedle właśnie z nadzieniem ze śliwek i polane podsmażaną bułką tartą. No, ja to uwielbiam, w domu tego nie miałam tutaj na Podlasiu, nie doświadczyłam, a tam bardzo mi to smakowało.
A sery?
Sery świeże, też dojrzewające, bardzo, bardzo dobre. No głównie właśnie takie twarogowe, białe, kozie i owcze.
Jak myślisz o Słowenii jako o miejscu, za którym zdarza ci się tęsknić? To o czym wtedy myślisz?
No myślę, że chciałabym tam nawet zamieszkać, mogłabym tam mieszkać. To jest ten klimat, ludzie, te widoki. Bardzo często przypomina mi się ten Hobbit's Land, czyli właśnie Biela Kraina. To też region, który już graniczy z Chorwacją, gdzie po horyzont mamy lasy, właśnie tą rzekę Kołpę. No ale też widok chociażby z domu naszych znajomych pod Lubianą, gdzie widać Triglav, góry, ośnieżone szczyty.
Polakom Słowenia też się zwykle bardzo dobrze kojarzy, między innymi ze względu na planicę i mamucią skocznię, na której w tym sezonie Kamil Stoch znów był najlepszy i po skokach na 245 i 234 metry na właśnie słoweńskim mamucie odniósł swoje 30. zwycięstwo w karierze. Także myślę, że gdybyśmy zamiast dzień dobry powiedzieli na Słowenii Kamil Stoch, to też by nas przyjaźnie potraktowali. Polecamy Słowenię. Pięknie dziękuję za rozmowę. Naszym gościem była podróżniczka, pasjonatka zwiedzania świata Monika Filipiuk-Obałek.
Dziękuję bardzo.
Ucho na świat w Polskim Radiu Białystok.